Rozdział 29. Gabinet prokuratora królewskiego. Zostawimy bankiera, który wraca pędem do domu. Będziemy bowiem towarzyszyć pani Danglars w jej porannym spacerze. Jak się rzekło, pani Danglars zawołała o 12:30 o konie i wyjechała. Minęła przedmieście Saint-Germain i ulicę Mazarin, po czym kazała przystanąć nieopodal nowego mostu. Wysiadłszy tu, poszła dalej piechotą. Ubrana była skromnie, jak przystoi wytwornej damie odbywającej poranną przechadzkę. Na ulicy Genegu wsiadła w dorożkę i kazała się zawieźć na ulicę Harley. Sadowiąc się w dorożce, wyjęła z torebki czarny, bardzo gęsty woal i przypięła go do słomkowego kapelusza. Włożywszy kapelusz, spojrzała z zadowoleniem w lusterko. Spoza woalu prześwitywały tylko jej iskrzące się oczy i biała płeć. Dorożka pojechała nowym mostem i placem Delfiny na dziedziniec Harley. Tu dorożkarz otworzył drzwiczki, a pani Danglars, zapłaciwszy, pomknęła ku schodom. Wbiegła na nie lekko i niebawem znalazła się w sali de Paperdue. Przed południem załatwia się tu wiele spraw i kręci się tu mnóstwo zaaferowanych ludzi. A mężczyzna zaaferowany nie spogląda raczej na kobietę. Nikt więc nie zauważył, jak pani Danglars przeszła salę de Paperdue, a zresztą 10 innych kobiet czatowało tutaj na adwokatów. Poczekalnia pana de Villefort była pełna, lecz pani Danglars nie potrzebowała nawet podać swojego nazwiska. Kiedy się zjawiła, woźny wstał, podszedł do niej i zapytał, czy to ona zamówiła sobie wizytę u pana prokuratora królewskiego. Kiedy zaś odpowiedziała twierdząco, powiódł ją korytarzem, na który publiczność nie miała wstępu, do gabinetu pana de Villefort. Dygnitarz pisał, siedząc w fotelu, odwrócony plecami do drzwi. Usłyszał, jak drzwi się otwarły, jak woźny powiedział, niech pani będzie łaskawa, i drzwi się zamknęły, ale nie drgnął nawet. Ale gdy kroki woźnego ucichły w korytarzu, zerwał się, zamknął drzwi na zasuwę, zaciągnął firanki w oknach i zajrzał do każdego kąta. Pewien, że nikt nie może go ani widzieć, ani słyszeć, uspokoił się wreszcie. — Dziękuję pani — ozwał się. — Dziękuję, że przyszłaś tak punktualnie. I podsunął jej fotel, na którym pani Danglars siadła czym prędzej, serce jej bowiem biło tak mocno, że nie mogła złapać tchu. — Bardzo już dawno, łaskawa pani — powiedział, siadając i obracając tak swój fotel, aby znaleźć się naprzeciw pani Danglars — bardzo już dawno nie miałem szczęścia pogwarzyć z panią sam na sam. A ku mojemu wielkiemu żalowi spotykamy się tutaj, aby przeprowadzić bardzo smutną rozmowę. A jednak, jak pan widzisz, stawiłam się na pierwsze wezwanie, choć ta rozmowa będzie z pewnością znacznie cięższa dla mnie niż dla pana. Villefort uśmiechnął się gorzko. A więc to prawda, rzekł, odpowiadając raczej na własną myśl niż na słowa pani Danglars. A więc to prawda, że każdy nasz czyn zostawia po sobie ślady w naszej przeszłości. Ślady ciemne albo jasne. A więc to prawda, że przechodzimy przez życie tak, jak wąż czołga się po piasku, zostawiając wyraźną smugę. Niestety w wielu wypadkach smuga to wilgotna od łez.
Rozumiesz pan moją emocję, prawda? A więc oszczędzaj mnie, proszę. Ten gabinet, przez który tylu winowajców przeszło drżących i zawstydzonych, ten fotel, w którym ja z kolei siedzę, drżąca i zawstydzona, och, jakże ja muszę odwoływać się do swojego rozsądku, aby nie uważać się za winowajczynię, a pana za groźnego sędziego. Villefort potrząsnął głową i westchnął.
A ja, odparł, powiadam sobie, że nie za sędziowskim stołem moje miejsce, lecz na ławie oskarżonych.
— Pańskie? — zdziwiła się pani Danglars.
— Tak, moje.
— Zdaje mi się, że przesadzasz pan w swoim purytanizmie — odrzekła pani Danglars, a w oku jej, jakże pięknym, pojawił się przelotny błysk. — Te ślady, o których mówiłeś przed chwilą, pozostawia zawsze gorący poryw młodości. Na dnie namiętności, w momentach, gdy zapominamy o rozkoszy, natrafiamy zawsze na lekkie wyrzuty, dlatego Ewangelia — to wieczyste źródło pocieszenia dla nieszczęśliwych dała nam, biednym kobietom, aby krzepić nas na duchu, cudowną przypowieść o jawnogrzesznicy i o wiarołomnej żonie. Przyznam się więc panu, że wspominając szaleństwa młodości, myślę czasem, że Bóg mi przebaczy, gdyż odpokutowałam za nie, jeśli nie całkowicie, to chyba częściowo, moimi cierpieniami. Ale czegóż możecie się w tym wszystkim lękać wy, mężczyźni, których każdy usprawiedliwia, a skandal uszlachetnia?
Nie znasz mnie, pani, nie jestem obłudnikiem, a raczej nie jestem nim nigdy bez potrzeby. Czoło moje jest surowe, bo spochmurniało od licznych nieszczęść. Serce stało się kamieniem, aby zdołało znieść ciosy. Nie byłem taki za młodu, nie byłem taki owego wieczoru zaręczynowego na ulicy Ducor w Marsylii, kiedy siedzieliśmy wszyscy wokół okrągłego stołu. Ale od tego czasu wszystko uległo przemianom i we mnie, i na zewnątrz. Sterałem życie, dążąc do celów trudnych do osiągnięcia, łamiąc tych, którzy świadomie czy nieświadomie, z własnej woli czy przypadkiem stawali mi na drodze. Nie zdarza się raczej, aby naszym najgorętszym pragnieniom nikt się nie sprzeciwiał. Jedni nie chcą dopuścić, abyśmy uzyskali rzecz upragnioną, drudzy bronią jej przed nami zajadle. Dlatego większość złych uczynków nasuwa się ludziom sama, pod ułudnym pozorem konieczności. Zły czyn popełniamy w gniewie, ze strachu albo powodowani szaleństwem, a później widzimy, że mogliśmy go uniknąć. Uczciwy środek, którego nie dostrzegaliśmy w zaślepieniu, jawi się przed nami łatwy i prosty. Powiadamy sobie, czemuż uczyniłem to, a nie tamto właśnie. Was, kobiety, przeciwnie, bardzo rzadko dręczą wyrzuty sumienia, gdyż bardzo rzadko decyzja od was zależy. Wasze nieszczęścia są prawie narzucone, wasze błędy wynikają niemal zawsze z cudzej winy. W każdym wypadku przyznasz pan, że jeśli mi popełniła błąd, to choć obciążał on tylko mnie, otrzymałam wczoraj surową karę.
O, biedna!
Tu Wilford ujął jej rękę. Zbyt surową, boś wczoraj dwa razy o mało nie zemdlała, a jednak?
Powiedzieć ci muszę, uzbrój się w całą swoją odwagę, bo to jeszcze nie koniec.
Na miłość boską, przeraziła się pani Danglars. A cóż czeka mnie jeszcze?
Widzisz, pani, tylko przeszłość, a na pewno ona posępna. Owóż wyobraź sobie, że przyszłość będzie posępniejsza, straszna. O tym nie wątpię. I kto wie, czy nie krwawa.
Baronowa znała spokój Wilforta. Przeraziła się tedy jego podnieceniem tak bardzo, iż otwarła usta, by krzyknąć, ale krzyk zamarł jej w gardle.
— Jakżeż odżywa ta okropna przeszłość! — zawołał Wilford. — Jakże to było, że pogrzebany na dnie naszych serc w grobie wstał niby widmo, abyśmy pobledli i aby rumieniec okrył nasze czoła.
— No cóż, to z pewnością przypadek.
— Przypadek? O nie, nie, to nie przypadek.
Ale czyż to wszystko nie jest dziełem przypadku? Przypadku to prawda fatalnego. Czyż nie przypadkiem hrabia de Monte Cristo kupił ów dom? Czyż nie przypadkiem kazał rozkopać ziemię? Czyż wreszcie nie przypadkiem znaleziono pogrzebane pod drzewami to nieszczęsne dziecię? Biedne, niewinne stworzonko, którego nigdy nie pocałowałam, które opłakałam tak serdecznie. Ach! Myślałam, że serce wyrwie mi się z piersi, kiedy hrabia mówił o tym szkieleciku, nad którym rosły kwiaty.
Otóż nie, proszę pani, ozwał się głucho Wilford. I to właśnie jest ta okropna rzecz, którą miałem ci powiedzieć. Nie znaleziono żadnego szkieleciku, nie wykopano nic, nie trzeba płakać i lamentować, trzeba nam drżeć.
Nie rozumiem, zawołała pani Danglars, dygocąc nerwowo.
Hrabia Monte Cristo nie znalazł w ziemi ani szkieleciku dziecięcego, ani okuć od kuferka, bo ich tam nie było.
Nie było? Powtórzyła pani Danglars, utkwiwszy w prokuratorze źrenice rozszerzone strachem. Nie było? Powtórzyła raz jeszcze, jak gdyby dźwiękiem głosu chciała utrwalić myśl, która mogłaby jej umknąć.
Nie!
Potwierdził Wilford, wspierając bezwładnie czoło na dłoniach.
Nie!
To pan nie pogrzebałeś tam biednego dziecięcia? I czemuż mnie było oszukiwać, w jakim celu? Mów.
Ależ tak, właśnie tam go pogrzebałem.
Wysłuchaj mnie, pani, a użalisz się nade mną, bo przez lat 20 nosił bolesny ciężar, nie wspomniawszy ci o nim ani razu.
O Boże, przerażasz mnie, pana, ale mów, słucham.
Pamiętasz, jak upłynęła ta noc okropna, kiedyś o mało nie skonała w tym czerwonym pokoju. Dysząc niemal tak ciężko jak pani, czekałem na twój połóg. Dziecko urodziło się, oddano mi je zesztywniałe i nieme. Nie oddychało, myśleliśmy, że nie żyje. Pani Danglars poderwała się nagle, jakby chciała uciekać. Wilford zatrzymał ją, składając ręce błagalnym gestem. Myśleliśmy, że nie żyje. Ułożyłem dziecko w skrzyneczce, która miała zastąpić mu trumnę. Zszedłem do ogrodu, wykopałem dół i pogrzebałem je spiesznie. Ledwie przysypałem skrzyneczkę ziemią, ramię korsykańczyka wyciągnęło się ku mnie. Wyrósł przede mną jakby cień, coś błysnęło. Uczułem ból, chciałem krzyknąć, lodowaty dreszcz zmroził mi ciało i sparaliżował głos w gardle. Padłem, sądząc, że umieram. Nigdy nie zapomnę twojej szlachetnej odwagi, kiedy odzyskawszy przytomność, powlokłem się ku schodom. Zeszłaś i pomogłaś mi, sama ledwie żywa. Musieliśmy ten straszliwy wypadek spowić mrokiem tajemnicy. Okazałaś niezwykły hart. Wróciłaś do domu pod opieką swojej starej niańki. Ranę moją upozorowałem rzekomym pojedynkiem. Wbrew naszym obawom sekret się nie wydał. Przewieziony do Wersalu 3 miesiące walczyłem ze śmiercią. Kiedy nastąpiło wyraźne polepszenie, zalecono mi powietrze i słońce południa.